Rozdział drugi.
Nazajutrz była palmowa niedziela. Jeszcze dobrze przed słońcem, ale już o dużym dniu wyjrzała z borynowej chałupy Hanka. Wełniak jeno przyodziana i jakąś huścinę, że to ziąb był na świecie galanty. Zajrzała aż za opłotki na drogę czarniawą, rosami opitą, a gdzie niegdzie oszronioną. Pusto było jeszcze i ni znaku życia. Świt jeno skrzył się suchy i przyodziewał zmartwiałe czuby drzew w modre obleczenia, zaś resztki nocy czaiły się strachliwie pod opłotkami. Powróciła na ganek i z trudem przyklęknąwszy, że to lada tydzień spodziewała się rodów, jęła mówić pacierz, błądząc po świecie zaspanymi oczyma. Dzień zaś roznosił się zwolna białawą pożogą. Zorze przecierały się kiedy przez sito, brzaskami osypując wschodnią stronę, która podnosiła się coraz wyżej, niby ten złoty baldach nad promieniejącą już, ale jeszcze niewidną monstrancją. Że zaś przymrozek był z nocy, to płoty, mostki, dachy i kamienie polśniewały szronem, a drzewa stały kiej chmury przebielone. Wieś jeszcze spała, w przyziemnych mrokach utopiona, że jeno po niektóre chałupy bardziej przy drodze wyłupywały się nieco jaśnią bielonych ścian, zaś po omglonej gładzi stawu wlekły się długachne, czarniawe pasma prądów, jakby szkliwa tężejące. Młyn gdziesik churkotał bez przestanku, a jakaś niewidna rzeczka mrowiła się po kamieniach cichuśkim, przytajonym bełkotaniem. Kokoty piały już na umor i ptaszyny różne zgwarzały się z cicha po sadach, jakoby w tym pacierzu społecznym, kiej Hanka przecknęła. Śpik ją ano zmorzył i strudzenie. Niewywczasowane kości ciągnęły pod pierzynę, ale się nie dała. Szronem przetarła oczy i nalazłszy to zagubione słowo pacierza, poszła w podwórze naglądać chudoby, a budzić śpiące. Najpierw wywarła drzwi do wieprzka, któren usiłował na przednie kulasy się zwlec, ale że spaśny był wielce, zwalił się na gruby zad i jeno chrząkającym ryjem wodził za nią, gdy mu żarcie przegarniała, dorzucając nieco świeżego. Portki tak ciążą, że ci na kulasy niełacno. Jak nic, ma na cztery palce słoniny, obmacała mu boki z lubością. Otwarła potem do kur, porzuciwszy przed progiem na przynętę świńskiego jedzenia przygarścią, że sfruwały z grzędy skwapliwie, koguty zaś piać wzięły rozgłośnie. Gęsi zawarte po bok przyjęły ją gęganiem i sykami. Wygnała precz gąsiory, iż wnetki wojny uczyniły z kurami, a zaczęła wyciągać spod matek siedzących w gniazdach jaja i przepatrywać je pod światło. Leda godzina kluć się będą, myślała nasłuchując cichego, ledwie odczutego dziobania w jajach. Rychtyk i łapa wylazł z budy, kiej szła ku stajni. Przeciągnął się, a ziewał, nie bacząc na syczące nań gąsiory. Ale próżniaczysko, niby parop noc przesypia, co by stróżował? Pies pomachał ogonem, szczeknął radośnie, buchnął przez kury, aż się pierze posypało i dalejże drzeć się do niej, skakać do piersi, a polizywać ręce, że rada nie rada pogłaskała go po łbie. Drugi człowiek, a tak czujący nie będzie jak to stworzenie. Miarkuje jucha gospodarza, wyprostowała się zdziebko, wodząc oczyma po oszroniałych dachach, bo jaskółki siedzące rzędem na kalenicy zaświegotały pieściwie. Pietrek! Dzień ano kiej wu! Zakrzyczała, bijąc pięścią we drzwi stajni, a posłyszawszy mruczenie i odsuwanie zawory, wywarła drugie zaraz drzwi do obory. Krowy leżały rzędem przed żłobami. Witek! A tu śpi pokraka kiej po weselu! Chłopak się wraz przebudził, skoczył w spryczy i jął pośpiesznie wciągać portczyny i cosik mamrotać strachliwie. Przyrzuć krowom siana, by przejadły do udoju i zaraz przychodź skrobać ziemniaki. A łysuli nie dawaj, niech ją sama pasie, dodała twardo, bo była to krowa Jagusi. Tak ją pasą, że krowa ryczy i z głodu słomę spod siebie wyjada. A niech zdycha, nie moja strata, szepnęła zawzięcie. Witek jeszcze tam cosik mruknął, ale skoro wyszła, gruchnął się w poprzek barłogu z obertelkiem w garści, byle jeszcze spacierz zadrzemać. Hanka zaś poszła jeszcze do stodoły, gdzie na klepisku okryte słomą leżały ziemniaki przebierane do sadzenia i zajrzała pod szopę, kiedy składali wszelki sprzęt gospodarski. Łapa wyskakiwał przed nią, co chwilę zbaczając do gąsiorów i wojnę z nimi czyniąc, aż wszystko obejrzawszy bacznie, czy jakiej szkody z nocy nie ma, jak to czyniła co dnia, polazła do przełazu wyjrzeć w pola na oziminy. Zaczęła znowu mówić przerwany pacierz. Słońce też już wstało. Wskroś sadów powiała wichura płomieni, że szrony się zaiskrzyły i rosy jęły skapywać z drzew. Wiatr też się poruszył i gmerał cichuśko w gałęziach. Skowronki dzwoniły coraz rzęsiściej, a we wsi na drogach czynił się ruch. Słychać było chlustanie wody przy nabieraniu zestawu. Wrótnie kajś nie kajś darły się zardzewiałe. To gęsi gdziesik krzyczały i pies naszczekiwał, albo i głos ludzki rozbrzmiewał w porankowej cichości. Wieś się budziła później, zdziebko, że to niedziela była i każdy rad dłużej wylegiwał pod pierzyną spracowane kości. Anka na nic nie baczyła, wstępując w siebie, w te różne myśle, jakie ją oprzędły, że pacierz jeno wargami mówiła daleko od niego duszą i cała we wspomnieniach utopiona. Podniosła ciche, opite radością oczy na pola szerokie, zawarte ścianą dalekiego lasu, po którym rozlewały się płomienie wschodu, iż spośród modrawych gąszczów wybłyskiwały bursztynowe, grubachne chojary, zaś wszystkie ziemie jakby drgały w złotych, budzących brzaskach. O zimę zboża mokrą, zielonawą wełną otulały zagony, a kaj śniekaj po bruzdach lśniły się poniki wody, kiedy te srebrne strużyny. Niesły się z pól wilgotne, chłodne przydechy wraz z tą świętą cichością wiośnianą, w jakiej to rośnie wszystko i na świat się jawi. Nie za tym jednakże patrzyła. I nie tego. Jawiły się ano w niej przypominki biedy, głody, krzywdy, antkowe przeniewierstwa, bólek jej guść raniące i tych smutków i utrapień tylachna, że aż ją dziw brał, jako to poradziła przemóc i przemogła. I odczekała się, że oto Pan Jezus przemienił wszystko na lepsze. Przecież na gospodarce jest znowu, na ziemi. A kto mocen jest wyrwać ją stąd? Któren poradzi? Zmogła już tyla. Przecierpiała bez te pół roku, że drugi człowiek bez całe życie nie przecierpi. To udźwignie, co ta na nią Panu Jezusowi spuścić się spodoba. Wydzierży i doczeka się antkowego ustatkowania i że te ziemie będą ich na wieki. 3 niedziele całe, a jej się widzi, jakby to wczoraj się stało, kiedy chłopy szły na las. Nie poszła z innymi, bo ano w jej stanie ciężko było i niebezpiecznie. Turbowała się jeno o Antka, bo zaraz jej rzekli, jako z narodem się nie złączył i nie poszedł. Rozumiała, iż to na złość staremu zrobił, a może i dlatego, by się w ten czas gdzie z Jagusią zwieść. Żarło ją to, ale wypatrywać go przeciech nie poszła. Aż tu przed samym południem przylatuje gulbasik i wrzeszczy. Pobili dworskich! Pobili! I kiej wściekły, pognał dalej. Zmówiła się z Kłębową i poszli naprzeciw. Dominikowej chłopak nadbiegał i już z dala krzyczał.
Boryna zabity, Antek zabity, Mateusz i drugie!
Zatrzepał rękami, coś ich zamamrotał i padł, że trza mu było nożem zęby otwierać, by wlać wody, tak go ścisnęło z utrudzenia. A jej wtedy dusza ze strachu zakrzepła na ten lity kamień. Szczęściem, że nim jeszcze chłopaka docucili, wywalili się z boru na drogę i powiedali jak było, a może w pacierz sama już dojrzała przy ojcowym wozie Antka żywego. Jako trup był siny, okrwawiony, zgoła nieprzytomny. Już ci, że ją płacz chycił i boleść oździerała, ale się przemogła, ile że ją ojciec, stary bylica, odciągnął na bok i cicho powiedział.
Stary wnet zemrze. Antek o Bożym świecie nie wie, a w borynowej chałupie nikoguj. Jeszcze się kowal tam wniesie i nikt go już nie wygoni.
Zmiarkowała rychło, że w dyrdy poleciała do chałupy. Zabrała dzieci, co było na podorędziu ze szmat, resztę zaś zdała na Weronczyną opiekę i przeniosła się chybcikiem na dawne miejsce po drugiej stronie borynowej chałupy. Jeszcze Borynę opatrywał Jambroży, jeszcze ludzie byli się nie rozeszli, jeszcze cała wieś wrzała uciechą, a gdzie jękami pobitych, a ona cichuśko się wniesła i osiadła na amen. A stróżowała pilnie, toć antkowy też był grunt, a stary ledwie zipał i mógł leda pacierz wyciągnąć kulasy. Wiadomo przecież, iż któren pierwszy dopadnie dziedzictwa i wczepi weń pazury, to i niełacno go oderwać i prawo za sobą będzie miał. Co jej tam znaczyły kowalowe krzyki a groźby, którym jej bronił wstępu, srodze zgniewany, iż go uprzedziła? Pytać się to miała koguj o pozwoleństwo? Chyciła się ziemi, a jak ta suka warowała i broniła swojego, pewna rychłej śmierci starego i że Antka wezmą, bo ją był o tym uprzedził Rocho. To i komu się tu miała oddawać w opiekę? Kiedy wiadomo, że jak się sam człowiek nie przyłoży, to mój Pan Jezus nie dołoży. Nie płacze, mi skamleniem dochodzi się swego, a jeno tymi kwardymi, nieustępliwymi pazurami. Wiedziała ci ona już o tym. Wiedziała. Więc choć i Antka wzięli, uspokoiła się rychło, bo co poredzisz przeciw doli człowieku? Czym się oprzesz, kruszyno? Gdzie zaś to był i czas na długie lamenty i na wyrzekania, kiedy tylachne gospodarstwo wzięła na swoją głowę. Przeciech sama ostała kiedy ten kierz na rozdrożnym wywiejisku, jenże się nie cofnęła przed robotą, ni ludzi nie ulękła. A przeciwko niej była Jagna. Byli kowalowie, zawzięci na nią, że niech Bóg broni, był wójt, którym był swoje zamysły na Jagnę powziął i bez to silnie się nią opiekował, był nawet dobrodziej, rychtowany naprzeciw przez Dominikową. Tyle, że jej nie przemogli. Nie dała się niczemu, co dnia głębiej wrastając w ziemię i krzepciej dzierżąc w garściach rządy, iż ledwie po dwóch niedzielach, a już wszystko szło jej wolą, rozumem a mocą. Ona zaś ni dojadła, ni dospała, ni wypoczęła, harując Nikę i ten wół w jarzmie od świtania do nocy późnej. Jeno, że to niezwyczajna była ni takiej pracy, ni stanowienia o wszystkim swoją głową, a wielce z natury nieśmiała i przez Antka zachukana, to jej tak ciężko nieraz przychodziło, aż ręce opadały. Ale krzepił ją strach, by z gospodarki nie wysadzili, a i ta zawziętość przeciw Jagnie. Zresztą z czego ta jej moc szła, to szła. Dość, że się nie dała, urastając we wszystkich oczach na niemały podziw i uważanie. A to... Przudzi się widziała, jako trzech nie zliczy, a teraz ci już za dobrego chłopa stanie. Powiadały o niej co najpierwsze we wsi gospodynie, że nawet Płoszkowa i drugie radę przyjacielstwa z nią szukały, chętliwie wspomagając dobrym słowem i czym jeno mogły. Już ci, że wdzięcznym sercem przyjmowała, nie stowarzyszając się jednak zbytnio i nie ciesząc ich łask, bo niełacno zapominała krzywd niedawnych. Nie lubiła pleść byle czego. To i nie potrza jej było sąsiedzkich ugważań, ni tego w opłotkach wystawania dla obmowy. Mało to swoich miała frasunków? By się jeszcze cudem turbować? Właśnie wspominało się jej o Jagnie, z którą wiedła zażartą, milczącą i nieustępliwą wojnę. O Jagusi, której samo przypomnienie było jako to żgnięcie w serce, że i teraz poderwała się z miejsca, żegnając się śpiesznie, a bijąc w piersi na dokończenie pacierza. Zeźliła się jeszcze bardziej, iż w chałupie spali, a i w podwórzu było cicho. Skrzyczała Witka, spędziła z barłogu Pietrka, dostało się przy tym i Justce, że słońce na chłopa, a ona się wyleguje. Jeno z oka spuścić ten pacierz, a wszystkie po kątach śpią! Mamrotała, rozpalając ogień na kominie. Wywiedła dzieci na ganek i wetknąwszy im po glonku chleba, przywołała łapy, by się z nimi zabawiał, a sama poszła zajrzeć do Boryny. Ale na ojcowej stronie było jeszcze całkiem cicho, że ze złością huknęła drzwiami. Nie przebudziło to Jagny. Stary zaś tak samo leżał, jak go była ustawiła wieczorem. Na pasiasto-czerwonej pościeli leżała jego sina, obrosła twarz, wychudła i tak zmartwiała, że podobien stał się do onych świątków w drzewie rzezanych. Otwarte szeroko oczy patrzyły przed się nieruchomo, nic zgoła niewidzące, głowę miał owiązaną szmatami, a rozwiedzione szeroko ręce zwisały martwo kiedy te nadrąbane gałęzie. Poprawiła mu pościel, strzepując pierzynę bardziej na nogi, że to gorąco było w izbie, a potem nalała mu po zdziepku do ust świeżej wody. Pił zwolna, aże mu grdyka chodziła, ale się nie poruszył. Leżał wciąż kiedy ta kłoda zwalona. Jeno w oczach zaświeciło mu cosik, jak kiedy rzeka spod nocy się przetrze i rozbłyśnie na jedno oczy mgnienie. Westchnąwszy nad nim żałośnie, trzasnęła znowu trepem w wiaderko, ciskając roztrożonymi oczyma pośpiącej. Ale Jagusia i tak nie przetknęła. Leżała ona na bok, twarzą na izbę, pierzynę snać z gorąca zepchnąwszy do pół piersi, że ramiona i szyja leżały nagie, zrumienione i zdziepko machające się w cichym dychaniu. Przez rozchylone wiśniowe wargi lśniły się jej zęby, kiedy te paciorki najbielsze, a rozplecione włosy burzyły się po białej poduszce, spływając aż na ziemię, kiedy ten len najczystszy, w słońcu wysuszony.
Zdedrzeć ci ino pazurami te gębusie, a nie wynosiłabyś się urodą nad drugie, szepnęła Hanka z taką nienawiścią, aż ją w sercu zakłuło i same palce się sprężyły do darcia, ale bezwolnie przygładziła sobie włosy i zajrzała w lusterko, wiszące na okiennej ramie. Cofnęła się jednak prędko, dojrzawszy swoją twarz wynędzniałą, pokrytą żółtymi plamami i zaczerwienione oczy. Niczym się nie umartwi, dobrze się nażre, w cieple się wyśpi, dzieci nie rodzi, to nie ma być urodna, pomyślała z taką goryczą, że wychodząc ze drzwiami trzasnęła, aż szyby zabrzęczały. Obudziła się wreszcie Jagna. Jeno stary leżał wciąż bez ruchu, wpatrzony przed się. Leżał już tak całe trzy niedziele. Od kiela go z lasu przywieźli. Czasem się jeno jakby budził, Jagny wołał, za ręce ją brał, cosik chciał rzec
I znowu i drętwiał, nie przemówiwszy ni słowa jednego. Już mój Rocho przywoził z miasta doktora, którym go obejrzał, na papierku cosik przepisał, 10 rubli wziął, leki też kosztowały niemało, a Rychtyk pomogło tyle, co i te darmowe dominikowej zamawiania. Zrozumieli rychło, jako się już nie wyliże, i ostawili go w spokojności. Wiadomo jest, że kiedy kto na śmierć choruje, to żeby mu już nie wiem jakie leki a doktory zwoził, zemrzeć musi, a ma zaś ozdrowieć i bez niczyjej pomocy ozdrowieje. Więc mieli kole niego tyle już jeno starunku, co mu ta często odmieniali na głowie zmoczone szmaty, wody pić podając, albo iść dziebko mleka, bo jeść nie mógł, że mu się to wszystko zwracało. Miarkowali też ludzie, a najbardziej Jambroży, jako praktyk był wielki, iż jeśli Boryna do rozumu nie przyjdzie, to śmierć będzie miał lekką i rychłą. Spodziewali się jej co dzień i nie przychodziła. Aż się już mierziło to długie czekanie, bo trzeba go było pilnować i jaką taką dawać opiekę. Jagny to było psie prawo doglądać i przy nim dulczyć. Cóż, kiedy nie poradziła i godziny w chałupie wysiedzieć. Stary obmierzł jej do cna i ciążyła ta ciągła wojna z Hanką, która ją odsuwała od wszystkiego i pilnowała gorzej złodzieja, to i nie dziwota, że ciągnęło ją na świat, że chciało się jej lecieć na te ugrzane przypołudnia pomiędzy ludzi na wolność, to zdawała pilnowanie Justę i niesła się nie wiada gdzie, że i nieraz dopiero wieczorami wracała. Józka zaś tyle go jeno doglądała, co przy ludziach. Skrzat był to jeszcze głupi, a latawiec. Hanka więc i to musiała wziąć na swoją głowę i o chorego dbać, bo chociaż i kowalowie mało 10 razy na dzień zaglądali, to jeno po to, by jej pilnować, czy czego z chałupy nie wynosi, a głównie czekali, iż może stary przemówi jeszcze i majątkiem rozporządzi. Żarli się przy tym, jako te psy kiele zdychającego barana i przepierali z warkotem. Kto pierwej chyci kłami za lelita i jaką sztuczkę dla siebie wyszarpie. Tymczasowie zaś kowal, co ino upatrzył, co mu tylko w pazury wpadło, to porywał, choćby i stary postronek albo kawał deski. Z garści trza mu było wyrywać i na każdym kroku pilnować, że dzień nie przeszedł bez kłótni a strogich pomstowań. Powiadają, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I prawda, ale kowal umiał wstawać i o północku. Lecieć choćby na 10 wieś, jeśli jeno szło o dobry zarobek. Chłop był chciwy na grosz i tak zabiegliwy, jako mało któren. Oto i teraz, ledwie co Jagna z łóżka wylazła i wełniaki na siebie wdziała, drzwi skrzypnęły i on się cicho wsunął, prosto idąc do chorego. Nie gadał czego? Zajrzał mu z bliska w oczy. Dyć leży jak leżał. Odburknęła, zbierając włosy pod chustkę. Bosa jeszcze była w koszuli, zdziebko rozespana i taka urodna, a jakowymś prażącym ciepłem buchająca i lubością, że powiódł po niej zmrużonymi ślepiami. — Wiecie? — przysunął się tuż do niej. — Organista wygadał się przede mną, że stary musi mieć sporo gotowego grosza, bo jeszcze przed godami chciał dać chłopu z Dębicy całe 500 rubli. O procenta się jeno nie zgodzili. Muszą te pieniądze być schowane gdzieś w chałupie. Uważajcie pilnie na Hankę, bo jakby chyciła przed nami, już by ich ludzkie oko nie zobaczyło. Moglibyście zwolna, kryjomo przypatrywać wszystkie kąty. Jeno by nikt się nie pomiarkował. Słuchacie to? Co by zaś nie? Okryła ramiona zapaską, bo jakby ją obmacywał tymi złodziejskimi ślepiami. Przeszedł się kołując po izbie i niby od niechcenia zaglądał za obrazy, wyszukując przy tym pilnie, gdzie popadło. — Macie to klucz od komory? — łypnął ślepiami na małe, zawarte drzwi. — A wisi na pasyjce pod oknem. — Dłutam mu pożyczył. Będzie już z miesiąc, a teraz mi potrzebne i nikaj go naleźć nie mogę. Myślę, co tam w rupieciach zarzucone. — Szukajcie sami, ja go wama nie wyślipiam. Odstąpił od drzwi, bo rozległ się w sieniach głos Hanki. Klucz na miejscu powiesił i za czapkę wziął. — To jutro poszukam. Pilno mi bierzyć do domu. Rocho przyjechał? — Ja to wiem. Spytajcie Hanki. Postał jeszcze zdziebko, poskrobał rudych wąsów, a oczy to mu jak te złodzieje latały po kątach. Zaśmiał się cosik do siebie i poszedł. Jagna zrzuciła zapaskę i jęła się słania łóżka i drugich uprzątań, rzucając niekiedy przyczajone spojrzenie na męża i tak zawsze chodziła po izbie, by się nie natknąć na jego oczy wciąż rozwarte. Juści, że był jej obmierzł. Bojała się go i nienawidziła całą mocą za wszystkie krzywdy doznane, a ile razy ją wołał i brał w swoje rozpalone i lepkie ręce, zamierała z obrzydzenia i strachu. Tak śmiercią wiało od niego i trupem, ale pomimo wszystkiego może jeno ona jedna najszczerzej pragnęłaby ozdrowiał. Teraz ci dopiero miarkowała, co straci, skoro go nie stanie. Przy nim gospodynią się czuła, słuchali jej wszyscy, a drugie kobiety czy dziełuchy radę nie radę uważać ją i ustępować pierwszego miejsca musiały. Jakże? Brynową przeciech była. Maciej zaś, chociaż w domu był kąśliwy jej pies i dobrego słowa nie dał, ale przed ludźmi wielce dbał o nią i strzegł, by jej kto nie śmiał nie poszanować. Nie rozumiała ona tego przudzi. Dopiero kiejchanka zwaliła się do chałupy i górę nad nią brać poczęła, odsuwając od panowania, poczuła swoje opuszczenie i krzywdy. Nie o grunt jej szło przecież. Co jej tam były majątki? Tyle stało o niej akuratnie, co o łońskie lato. A chociaż już się wyzwyczaiła do rządów i rada była wielce wynosić się, a puszyć bogactwem i rozpierać na swoim, to i za tym by nie płakała, bo u matki było jej też nie z gorzej. Ale jeno ją ano gnębiło boleśnie, że przed Hanką ustępować musi. Przed antkową kobietą. To ją przypiekało do żywego, budząc złość i chęć robienia na sprzeciw. Już ci, że ją i matka podmawiała, i kowal rychtował codziennymi podjudzeniami, bo sama z siebie to by może rychło ustąpiła. Tak ją już mierziły te wojny, że nieraz chciała wszystko ciepnąć i przenieść się do matki.
Ani się wasz! Siedź, póki nie zemrze, waruj swojego! Nakazywała srogo stara.
To i siedziała, choć ckniło się jej nieopowiedzianie. Jakże, całe dni nie było do kogo gęby otworzyć, ni pośmiać się z kim, ni wybiec do kogo. A w domu pojękiwał stary. Była Hanka zawsze gotowa do kłótni, ciągła szła wojna, że już zgoła nie było do wytrzymania. U matki też było nie sposób wysiedzieć. To latała z kądzielą po chałupach, ale mogła to i tam wytrzymać, kiedy we wsi były same kobiety, rozkisłe, rozpłakane, rozwrzeszczane, że jeno te dni marcowe, a wszędy, jako ta nieustająca litania, wyrzekania, nikaj żadnego parobka, choćby na lekarstwo, że już ni miejsca, ni rady dać sobie nie mogła. Do tego zaś często, coraz częściej nawiedzały ją wspominki o Antku. Prawda, jako pod sam koniec, nim go wzięli, wielce ku niemu ochłodła i te spotkania już były jeno strachem i męką. Na ostatku zaś ukrzywdził ją jeszcze tak bardzo, że dusza pęczniała żalem na przypominki. Ale miała wyjść do kogo. Wiedziała, że tam, pod brogiem, o każdym zmierzchu czeka na nią i wypatruje, że jest ktoś, któremu lubo się słuchać. To choć się trzęsła z trwogi, by nie wypatrzyli, choć i on nieraz skrzyczał za długie czekanie, ochotnie biegła, zapominając o całym świecie, gdy ją przygarnął do siebie krzepko niby ten smok ognisty i brał, nie pytając o przyzwoleństwo. Ni w myśli powstało opieranie, jak jej ściskał, aż ją mdliło w dołku i takim warem przejmował. Nieraz do północka zasnąć nie mogła, chłodząc rozpaloną całunkami twarz o zimną ścianę, wzburzona do dna i pełna w kościach onych słodkich, prażących ogniem wspomnień. A teraz jest jak ten kołek sama. Nikt jej nie podpatruje. Nikt nad nią prawa nie ma, ale i do nikogo się nie wydziera. Nikto już jej tam za przełazem nie czeka i nikt to nie przyniewala. Że wójt za nią chodzi, podskubuje, słodkie słówka prawi, do płotów przyciska, do karczmy na poczęstunek ciągnie i rad by ją dla siebie zniewolił, to ino bez to mu przyzwalała, że ckni się jej wielce i nie ma z kim drugim się pośmiać. Ale tak mu do Antka... jej psu do gospodarza. I przez złość to jeszcze robi dla całej wsi i dla tamtego. Sposponował ci on ją i sponiewierał na ostatku. Jakże, całą noc i cały dzień przesiedział w chałupie przy starym. Nawet spał na jej łóżku. Krokiem się prawie z izby nie ruszał, a jej jakby nie dojrzał, choć wciąż stawała przed nim jak ten pies, skamląc oczyma o zmiłowanie. Nie spojrzał na nią, ojca jeno widział, a Hankę i dzieci, psa nawet. To może i bez to już do cna straciła serce do niego i całkiem się w niej przemieniło naprzeciw, bo kiedy go brali w kajdany, wydał się jakimś drugim obcym zgoła i tak obojętnym, że nie potrafiła go żałować. A nawet ze skrytą radością przyglądała się Hance, jak ta włosy rwała łbem tłukąc o ścianę i wyjąc niby suka zatopionymi szczeniętami. Cieszyła się mściwie z jej udręki, odwracając od razu oczy od jego twarzy strasznej, jakoby w pół obłąkanej. Tak się w ten czas obcym stały dla niej, że nawet nie umiałaby go sobie teraz przypomnieć, jako człowieka raz jeden widzianego. Ale tym ci lepiej baczyła tamtego Antka. Tamtego z dni miłowań i szałów, z dni schadzek i przytulań, całunków i uniesień. Tamtego, ku któremu teraz, w niespane często noce, wydzierała się jej dusza i rozprężone udręką serce krzyczało żalem i tęsknicą nieopowiedzianą. Do tamtego, z tamtych dni szczęścia rwała się jagusina dusza, a nie wiedząc, kędy jest i żywie li on gdzie we świecie szerokim. A no i teraz snuł się jej przez pamięć jako ten sen Luby, z którym się ciężko rozstawać, kiedy znowu rozległ się wrzaskliwy głos Hanki. Kiej pies odarty tak się wydziera i dunderuje, szepnęła rozbudzona z przypominków. Słońce już bokiem zaglądało, rozczerwieniając mroczną izbę. Ptaki radośnie ćwierkały w sadzie, podnosiło się ciepło, bo z dachów, kiedy szklanymi paciorkami spływał przymrozek, a przez wywarte okno wraz z wietrzykiem porannym buchał krzyk gęsi trzepiących się w stawie. Krzątała się po izbie jej szczygieł z cichą przyśpiewką, boć to niedziela była i czas nadchodził szykowania się do kościoła z palmami. Już owe pędy łozy czerwonej, pokryte srebrzystymi kotkami, stały w dzbanku od wczoraj, pomdlałe nieco, że to im wody zapomniała nalać. Poczęła je właśnie troskliwie cucić, gdy Witek wrzasnął przez drzwi.
— Gospodyni kazali, byście swoją krowę napaśli, aż z głodu ryczy! — Powiedz jej, powiedz, że wara jej do krowy mojej! Odkrzyknęła w cały głos, nasłuchując, co tamta wyszczekuje na odzew. A pyskuj, póki ci gęba nie ustanie. Nie dowiedziesz me dzisiaj do złości.
I jęła najspokojniej wybierać ze skrzyni ubiory, rozkładając je po łóżku, rozpatrując, w jakie by się przyodziać do kościoła. Naraz, kiedy ta chmura padnie na słońce, iż się wszystek świat przyciemni, tak ci i w niej dziwnie pomroczało. Po cóż się to przebierać będzie i stroić? Dla kogo? Dla tych babskich ślepiów? Zazdrośnie taksujących każdą jej wstążkę i potem za to obnoszących ją na ozorach? Odbiegła stroju z niechęcią i siadłszy w oknie czesała jasne, bujne włosy, smutnie spojrzając na wieś, w słońcu już całą i w topliwych rosach połyskującą. Domy kaj śnieka jej przebielały się ze sadów i słupy niebieskich dymów buchały w górę, zaś na drodze po drugiej stronie stawu całkiem przysłonionej drzewami przechodziły niekiedy kobiety, bo widziała czerwień wełniaków odbitą we wodzie i jak się przesuwały wskroś mdlejących już cieniów drzew nadbrzeżnych. Potem gęsi przepływały białymi sznurami, że się wydawało, jakoby płynęły wskroś modrej topieli nieba odbitego, ostawiając za sobą te czarniawe, półkoliste kręgi, kiej węże cicho pełznące. To chybotliwe jaskółki przewijały się niziutko, łyskając białymi brzuchami, a gdzieś ich znowu u wodopojów krowy porykiwały lub pies naszczekiwał. Zgubiła wnet pamięć tych rzeczy, topiąc oczy w górze, wysoko, gdzie na modrym niebie pasły się stada chmur białym, wełnistym barankom podobne, bo gdzieś ich spod nich w wysokościach ciągnęło jakieś niedojrzane ptactwo, że jeno krzyk długi, a jękliwy rozsypywał się nad ziemią rzewliwie, aż ją od tych głosów sparło coś ich pod piersiami, a nagła, z dawna już czająca się tęsknica ścisnęła serce, że wodziła przygasłymi oczyma po rozruchanych drzewach, po wodzie, kajowe chmury zdały się płynąć zanurzone w niebieskościach, po wszystkim świecie, nic jeno nie rozpoznając poza wezbranej tęskności, że łzy ważne pociekły po zbladłych policzkach, kiedy te paciorki lśniące rozerwanego różańca i snuły się wolno jedna za drugą i gdzieś ich na samo dno duszy spływały. Mogła to zmiarkować, co się jej stało? Jeno czuła, iż ją coś ich rozpiera, podrywa i podnosi, że oto poszłaby na kraj świata, gdzie oczy poniesą, gdzie jeno powiedzie ta tęskność niezmożona. I płakała tak bezwolnie i prawie bezboleśnie, jako to drzewo obciążone kwiatem wiośniane poranki, kiedy słońce przygrzeje, a wiatry zakolebią. Rosi obficie, wspiera się w ziemię, nabrzmiewa sokami rodnymi, a kwietne gałęzie ku niebu podaje.
— Witek, a poproś pięknie tej dziedziczki na śniadanie! — wrzasnęła znowu Hanka.
Jagna, kiedy przecknęła, otarła łzy, doczesała włosów i poszła na śniadanie. W Hanczynej izbie już wszyscy siedzieli przy śniadaniu. Z michy kurzyły się ziemniaki, właśnie je była Józka omaszczała śmietaną przysmażoną z cebulą, gdy reszta już bodła łychami, wlepiając łakome ślepie wiadło. Hanka wzięła pierwsze miejsce w pośrodku przed ławą, na której jedli. Pietrek siedział w końcu, a po bok niego przykucał na ziemi Witek. Józka zaś pojadała stojąc, pilnując dokładania. A dzieci siedziały pod kominem przy niezgorszej miseczce, oganiając się łyżkami przed łapą, którym kiedy niekiedy pojadał razem z nimi. Jagna miała swoje miejsce od drzwi, naprzeciwko Pietrka. Jedli zwolna, spozierając niekiedy spod łbów. Darmo Józka trzepała trzy po trzy i Pietrek rzucił jakie słowo, a w końcu i Hanka zagadywała, tknięta jej zapłakanymi, smutnymi oczyma. Jagusia ani pary z gęby nie puściła.
— Witek, a którem ci takiego guza nabił? — pytała Hanka. — Zwaliłem ci o żłób!
— rozczerwienił się jej rak i potarł bolące miejsce, porozumiewawczo spoglądając na Józkę.
— Przyniosłeś to już gałązek z palmami? — Zaraz polecę i no zjem!
— tłumaczył się śpiesznie dojadając. Jagna położyła łyżkę i wyszła.
Znowu bąkieł jakiś ukąsił, szepnęła Józka, dolewając barszczu Pietrzkowi. Nie każdy umie trajkotać tak cięgiem jak ty. Doiła to już krowę? Zabrała szkopek, to pewnie poszła do obory. Ale Józia, trzeba dla siwuli makuchu ugotować. Już siarę odpuszcza, próbowałam dzisiaj.
Odpuszcza? Tyle da dzień się ocieli.
Ciałka będzie miała, rzekł Witek, podnosząc się od jadła.
Głupi, szepnął pogardliwie Pietrek, popuszczając zdziepko obertelek, że to był nie z gorzej podjadł i zapaliwszy od głowni papierosa, wyszedł razem z chłopakiem. Kobiety w milczeniu wzięły się do roboty. Józka zmywała naczynia, a Hanka słała łóżka.
Pójdziecie do kościoła z palmami? Idź z Witkiem. Pietrek też może. Niech jeno konie obrządzi. Ja ostanę, przypilnuję ojca i może Rocho wróci akuratnie i co nowego przyniesie od Antka. Nie powiedzieć to Jagustynce, żeby jutro przyszła do ziemniaków, co?
Juści, same nie wydołamy, a na gwałt trzeba je przebierać. A i gnój już by rozrzucać. Pietrek jeno na południe ma skończyć wywózkę, to od obiadu weźmie się z Witkiem do rozrzucania. Co czasu zbędzie, to i ty pomożesz.
Wrzask gęsi podniósł się przed oknami, wpadł zadyszany Witek.
Że to nawet gąsiorom spokoju nie dajesz.
Szczypać my chciały, tom się ino obraniał.
Rzucił na skrzynię cały pęk wilgotnych jeszcze od rosy złotakowych rózek osypanych baziami. Józka jęła je układać, związując czerwoną wełną.
Bo cię kto kujnął cię w czoło?
Spytała po cichu.
Juści, że niech to drugi, nie wydaj me ino.
Obejrzał się na gospodynię wybierającą ze skrzyni świąteczne szmaty.
A to ci powiem jak było. Wypatrzyłem, że na noc przed gankiem ostaje. Podkradłem się późną nocą, kiedy już wszyscy na plebanii spali i jużem go brał. A choć me kujnął, byłbym spęcerkiem go okręcił i wyniósł, kiedy psy me zwietrzyły. Znają mnie przeciech, a tak docierały zapowietrzone, że musiałem uciekać. Jeszcze mi nogawice ozdarły, ale nie daruję. A jak się ksiądz dowie, żeś mu wziął boćka? Kto mu to powie? A odbiorę mu, bo mój. A kaj go schowasz, by cię nie odebrali? Już ja ci taki schowek umyśliłem, że i strażniki nie zwąchają. A potem, kiedy przepomnął, sprowadzę go do chałupy i powiem, com se nowego znęcił i obłaskawił. Rozpozna to kto? Józia. I no me nie wydaj. To ci jakich ptaszków przyniosę, albo i młodego zajączka.
Chłopak to jestem, bym się ptaszkami bawiła? Głupi. Przebierz się zaraz, to razem pójdziemy do kościoła.
Józia, dasz mi ponieść palmę? Co?
Zachciało mu się. Ty ci no kobiety mogą nieść do poświęcenia.
Przed kościołem ci oddam. Ino przez wieś.
Prosił tak gorąco, aż przyobiecała, zwracając się prędko do wchodzącej właśnie nastki gołębianki, już wyszykowanej do kościoła i z palmami w ręku.
Nie miałaś czego o Mateuszu? Zagadnęła Hanka po przywitaniu. Tyle jeno, co wójt wczoraj przywiózł, jako zdrowszy. Wójt akuratnie tyle wie, co i nic. Albo i wymyśli, czego nie było. To samo pono i dobrodziejowi mówił. A o Antku to i słowa rzec nie umiał. Pono Mateusz siedzi z drugimi, Antek zaś osobno. I tak jeno szczeka, żeby się miał z czym do chałupy zmawiać. Był to z tymi u was.
Co dnia zachodzi, ale do Jagusi. Ma z nią jakieś sprawy, to się schodzą i przed ludźmi uredzają w opłotkach.
Powiedziała ciszej z naciskiem, wyglądając oknem, bo w sam raz Jagna schodziła z ganku, wystrojona sielnie, z książką w ręku i z palmami. Długo patrzyła za nią.
Spóźnite się, dziełuchy! Ludzie już całą drogą walą! Nie przedzwaniali jeszcze!
Ale wraz i dzwony się ozwały hukliwie, nawołując w dom pański i bimbały wolno, długo i rozgłośnie, że w jaki pacierz, a wszyscy poszli z chałupy do kościoła. Hanka ostała sama. Nastawiła obiad, przyogarnęła się nieco i zabrawszy dzieci, siadła z nimi na ganku, by je wyczesywać i przeiskać, że to w tym tygodniu starczyło nigdy czasu. Słońce podniosło się już dość wysoko i ludzie zewsząd zbierali się do kościoła, co trocha wysypując się z opłotków, że po drogach niby te maki czerwieniały się kobiece przyodziewki i brzmiały pogwary z krzykami dzieci zabawiających się ciskaniem kamieni po wodzie i za ptakami. Niekiedy wozy turkotały, pełne ludzi z drugiej wsi, to chłopy jakieś, znać obce, przechodziły pochwalając Boga, aż zwolna wszyscy przeszli i opustoszałe drogi pomilkły. Hanka, wyiskawszy dzieci do czysta, zaprowadziła je na słomę przed doły, by się same zabawiały. Zajrzała do parkocących garnków i wróciła na dawne miejsce, modląc się półgłosem na koronce, że to na książce nie umiała. Dzień już się podnosił ku południowi.
Cichość zgoła świąteczna ogarniała wieś, że niekaj głosów żadnych nie było, tyle jeno, co te wróble ćwierkania i świegoty jaskółek lepiących gniazda pod okapami. Czas był ciepły. Pierwsza wiosna ledwie co trąciła ziemię i tknęła drzew. Niebo wisiało młode, przemodrzone i dziwnie łyskliwe. Sady stały bez ruchu, ku słońcu podając gałęzie, nabite spęczniałymi pąkami, zaś olchy, stawy brzeżące, niby w cichuśkim dychaniu poruchiwały żółtymi baziami, a pędy topól rdzawe, lepkie i pachnące, a jakoby miodem ciekące, otwierały się na światło niby te dzioby pisklęce. Pod chałupami dogrzewało galanto, że już muchy wyłaziły na ogrzane ściany, a czasem i pszczoła się pokazywała, z brzękiem padając na stokrotki patrzące spod płotów, albo się pilnie nosiła po krzach, co niby zielone płomienie buchały młodymi listkami. Ale z pól i od obór zawiewał jeszcze ostry, wilgotny wiatr. Msza już musiała być w połowie, bo w cichym, jakoby wrzącym wiosną powietrzu prężyły się głosy śpiewów dalekich, organowe grania i czasem jako ten deszcz rzęsisty rozsypywały się w mdlejące dźwięki dzwonków. Czas snuł się wolno i cicho. Bo kiedy słońce stanęło najwyżej, to nawet ptaki zamilkły, jednoże wrony czające się złodziejsko za gąsiętami przewijały się nisko nad stawem, krzykniecąc gąsiorów. Bociek też raz jeden zaklekotał gdzieś i przeleciał blisko, że ino jego cień wielgachny poniósł się po ziemi. Hanka modliła się żarliwie, bacząc na dzieci, a i do starego zaglądając niekiedy. Ale cóż, leżał jak zawdy, bez ruchu i przed się zapatrzony. Domierał se tak zwolna, dochodził swego czasu po zdziebku z dnia na dzień, jako to zboże kłosne w słońcu pod ostry sierp dojrzewające. Nie rozpoznawał nikogo, bo nawet wtedy, kiedy jagny wołał i za ręce ją brał, w inszą stronę patrzał. Hance się jeno wydawało, co na jego głos poruchuje wargami, a oczy mu chodzą, jakby chciał coś ich rzec. I tak było wciąż bez przemiany, aż płacz chwytał patrzących. Mój Jezu! Kto by się był tego spodziewał? Taki gospodarz, taki mądrala, taki bogacz, że trudno znaleźć drugiego, a teraz ci leży niby to drzewo piorunem rozłupane, gałązków zielonych jeszcze pełne, a już śmierci na pastwę wydane. Nie pomarł przeciech i nie żywie, jeno wszystek już w rękach boskiego miłosierdzia. O dolo człowiekowa, dolo nieustępliwa! O boskich przeznaczeń mocy, która się jawisz, kiedy się nikt nie spodzieje, czy w dzień biały, czy też li w noc ciemną, a jednakowo kruszynę ludzką miecież w gorzkiej śmierci strony. Dumała nad nim żałośnie, poglądając ku niebu, westchnęła raz i drugi, skończyła koronkę i wziąć się musiała do południowych udojów, bo wzdychy wzdychami, a robota pierwsza przed wszystkim. Kiedy wróciła z pełnymi szkopkami, już wszyscy byli w chałupie. Józka powiadała, o czym ksiądz mówił z ambony i kto był w kościele. Gwarno stało się w izbie i na ganku, że to kilka rówieśnic z nią przyszło i społecznie łykali te kotki poświęcane, chroniące pono od bólów gardzieli. Śmiechu było niemało, że to nie jedna przełknąć nie mogła i zakrztusiła się, aż wodą popijając, albo ją musiano pięścią grdykać w plecy, by łatwiej przeszło, co Witek z wielką uciechą robił. Jagna jedno nie wróciła na obiad. Widzieli ją idącą z matką i kowalami. Ale ledwie wstali od misek, kiedy wszedł Rocho. Rzucili się witać radośnie, bo bliskim im się stał niby ten dziaduś rodzony. A on się witał cicho, każdemu coś rzekł i w głowę całował, ale gdy mu podano jeść, nie jadł. Strudzony był srodze i troskliwie obzierał się po izbie. Hanka warowała jego oczu, a nie śmiejąc pytać.
— Widziałem się z Antkiem — rzekł cicho, nie patrząc na nikogo.
Zerwała się ze skrzyni, strach ją przejął i za serce ścisnął, że słowa nie mogła wykrztusić.
Zdrowy całkiem i dobrej myśli. Choć strażnik nas pilnował, rozmawiałem z nim dobrą godzinę.
W tych żelazach siedzi? Wykrztusiła strachliwie.
Cóż znowu, zwyczajnie jak i drudzy. Nie jest mu tam tak źle, nie bójcie się.
Bo kozioł rozpowiadał, jako tam biją i do ściany przykuwają.
Może taki bywa gdzie indziej, za co inszego, ale Antka nie tknęli, powiadał.
Spletła ręce z radości, a uśmiech jej słońce przemknął po niej.
A na odchodnym zapowiedział, byście na nic nie bacząc wieprzka zabili jeszcze przed świętami, bo i on chce święconego zażyć.
Głodzą go tam chudziaka, głodzą, jęknęła zawodliwie. Jej ojciec mówili, że jak się podpasie, to przedadzą, zauważyła Józka. Mówili. Ale kiej Antek przekazują zabić, to jego teraz wola pierwsza po ojcowej, podniosła ostry, nieustępliwy głos.
I jeszcze mówili, abyście na roli kazali robić wszystko, co potrzeba, na nic się nie oglądając.
Powiedziałem, jako tu sobie zmyślnie poczynacie.
Rzekł to, co na to? Powiedział?
A radość uwarem oblała. To mi powiedział, że jak zechcecie, poradzicie wszystkiemu.
A poradzę, poradzę,
szepnęła z mocą i oczy jej rozbłysły nieustępliwą wolą.
Cóż to u was nowego?
A nic, jak było.
Puszczą go to rychło?
Zapytała z dygotem trwogi.
Może zaraz po świętach, może z dziebką później, jak śledztwo skończą, a to się przewlecze, że to wieś cała, tyle ludzi,
odpowiadał wymijająco, nie patrząc jej w oczy.
Pytał się to o chałupę, o dzieci, o mnie, o wszystkich?
Zaczęła trwożnie.
Pytał już ci, kolejno powiadałem.
I o wszystkich we wsi?
Strasznie się jej wiedzieć chciało, zali o Jagnę też pytał. Cóżki jej nie śmiała zagadać otwarcie, a ubocznie zaś, tak, by nie miarkując niczego, sam się wygadał. Długo się biedząc, nie potrafiła, że jej sposobny czas przyszedł, bo się już rozniesło po wsi o jego powrocie i wkrótce, jeszcze przed nieszporami, zaczęły się schodzić kobiety, ciekawe, wielce posłyszeć niecoś o swoich. Wyszedł od nich przed dom, siedząc na przyźbie, rozpowiadał, co się było, o każdym z osobna wywiedział i choć nic złego nie mówił, a to babskie ciche chlipanie jęło się wzmagać w gromadzie, gdzie zaś i płacz głośny, a gdzie i słowo żałośliwe się wywarło. A potem zaś na wieś poszedł, wstępując do każdej prawie chałupy, a widział się jako ten świątek z ową białą brodą i wzniesionymi oczyma, którym wszędy niósł te słowa pociechy, a kaj wstąpił, to jakby jasnością napełniały się izby, a w sercach zachwitały nadzieje i dufność krzepiła chwiejne. Ale i łzy rzęsiściej płynęły i odnowione wspominania ciężej przygniatały i żałość tęskliwiej wstawała. Bo prawdę była, rzekła wczoraj Kłębowa do Agaty, iż wieś stała się podobna do grobu otwartego. Prawda, bo niby po zarazie widziało się w Lipcach. Kiedy to większą część narodu wywiezą pod mogiłki, albo zaś i wtedy, kiedy to wojna przytratuje, a chłopów wybije, że jeno po chałupach opustoszałych ostają babie lamenty, dziecińskie płacze, wyrzekania i te wzdychy, i ta żywa i silnie boląca pamięć krzywd. Że już i nie wypowiedzieć, co się w umęczonych duszach działo. Trzecia niedziela się kończy, a Lipce jeszcze się nie uspokajały. Naprzeciw zaś, bo cięgiem wzrastało poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, to i nie dziwota, jako w każdym świtaniu, jej przecknęli jeno ze śpiku, w każde przypołudnie i na odwieczerzu każdym, w chałupach czy na dworze, gdzie się jeno naród kupił nieustannie i lamentliwie, niby ten pacierz dziadowski, rozlegały się wyrzekania i żądza odemsty pleniła się w sercach jej to diabelskie złe zielsko, że same pięści się zaściskały i krwawe, zawzięte słowa rwały się piorunami. To już ci żerochowe słowa, kiedy ten kijaszek, jakim niebacznie rozgrzebiał przytajony ogień, iż płomień znowu siłą wybucha, to jeno sprawiły, co we wszystkich wszystką pamięć krzywd wywlekły przed oczy, iż nawet mało kto poszedł na nieszpory, zbierali się jeno po opłotkach, po drogach stowarzyszali, to do karczmy szli, poradzając, płacząc, a pomstując. Jedna Hanka spokojniejszą się uczuła i tak rada z mężowej pochwały, tak nią skrzepiona na duszy i pełna nadziei, żądna roboty i pokazania, że poradzi wszystkiemu, iż nie sposób tego wypowiedzieć. Skoro się rozeszły kobiety, wraz też przyszła Kowalowa posiedzieć przy chorym. Hanka zaś z Józką udały się do chlewu wieprzka oglądać. Wypuściły go na podwórze, ale że świntuch był spasiony, tu uwalił się zaraz w gnojówce i ani chciał się ruszyć.
Nie dawaj mu już dzisiaj jeść, niech się oczyści.
Akurat nie i zapomniałam dać mu popołudniu.
To i dobrze na ten raz. Trzeba by go jutro sprawić.
Wołałaś się, Gustynki? Przyjść obiecała jeszcze dzisiaj, na odwieczerzu.
Odziej się i bierzej do Jambroża. Niech jutro, choćby i pomszy, a przychodzi ze statkami oporządzić wieprzka.
Będzie to mógł, kiedy dobrodziej zapowiadał, co jutro dwóch księży przyjedzie słuchać spowiedzi.
Czas znajdzie. Wie, że gorzałki żałować nie będę, a on jutro poradzi galanto szlachtować i mięso sprawić. Jagustynka też pomoże.
To bym, Raniuśko, jechała do miasta po sól i przyprawy.
Zachciało ci się przewietrzyć? Nie potrza. Wszystkiego dostanę u Jankla. Sama tam zaraz pójdę i przyniesę.
Józka!
Krzyknęła jeszcze za nią.
A gdzie to Pietrek z Witkiem?
Pewnikiem poszły na wieś, bo Pietrek wziął skrzypice.
Spotkasz ich, to przypędź. Niechby z szopy koryto przynieśli przed chałupę. Czaje będzie rankiem wyparzyć.
Józka rada, że mogła się wyrwać na wieś, pognała do Nastki, by wspólnie poszukać Jambroża. Ale Hanka nie wybrała się do karczmy. Zaraz bowiem przywlógł się jej ojciec, stary Bylica, więc dała mu podjeść nieco, opowiadając radośnie, co by urocho przywiózł od Antka i nie skończyła wszystkiego, kiedy wpadła z krzykiem Magda.
— Chodźcie prędzej! Ojcu, coś ich jest!
Jakoż Boryna siedział na kraju łóżka, rozglądając się po izbie. Hanka przypadła ku niemu trzymać, aby nie zleciał, a on wodził oczyma po niej, wlepiając je naraz we drzwi, którymi właśnie kowal wchodził niespodzianie.
— Hanka!
— powiedział wyraźnie i mocno, aż struchlała w sobie.
— Dziś jestem. Nie ruchajcie się ino, doktor wzbrania — szeptała ze strachana.
— Co tam na świecie?
— głos miał rozbity, obcy jakiś.
— Zwiesna idzie, ciepło — jąkała.
— Wstali to? Czas w pole.
Nie wiedzieli, co rzec, spoglądając na siebie. Ino Magda ryknęła płaczem.
Swojego bronić! Nie daj to się, chłopy!
Krzyczał, ale słowa mu się rwały. Jął się trząść i gibać w Hanczynych ręku, że kowalowie chcieli ją wyręczyć. Nie puściła jednak, mimo że już mdlały jej ramiona i grzbiet. Patrzali w niego z trwogą, czekając, co powie.
Jęczmiona by siać pierwsze. Do mnie, chłopy, ratunku!
Krzyknął naraz strasznie, wyprężył się i padł w tył. Oczy mu się zwarły, zarzęział.
Umiera! Jezus! Umiera!
Wrzeszczała Hanka, targając nim z całej mocy. A Magda, wnet zapaloną gromnicę, wtykała mu w bezwładną rękę.
Księdza, prędzej, Michał!
Ale nim kowal przyszedł, Boryna otworzył oczy, puszczając z rąk gromnicę, że się potrzaskała w kawałki.
Już mu przeszło. Szuka czegoś.
Szeptał, nachylając się nad nim, ale stary odepchnął go dość silnie i zawołał zupełnie przytomnie.
Hanka, wyprowadź tych ludzi!
Magda z płaczem rzuciła się do niego, ale snać jej nie poznał.
— Nie chcę, nie potrza, wypędź! — powtarzał uporczywie.
— Chodź do sieni, ustąpcie, nie sprzeciwiajcie się! — błagała.
— Wyjdź, Magda, ja się z tego miejsca nie ruszę!
— wycedził nieustępliwie kowal, miarkując, że stary chce coś tajnego Hance powiedzieć. Dosłyszał to stary i uniósł się, tak groźnie spojrzał, wskazując mu ręką drzwi, że się wyniósł, kiedy ten pies kopnięty. Z przekleństwem skoczył do płaczącej na ganku Magdy, ale z nagła przycichł, rozejrzał się i wpadł do sadu i przebrawszy się chyłkiem pod szczytowe okno, przywarł pod nim nasłuchiwać, bo jak raz tam dotykały głowy łóżka, że przez szyby można było posłyszeć coś niecoś.
— Siądź przy mnie —
rozkazał stary po jego wyjściu. Juści, że przysiadła na brzeszku, ledwie płacz powstrzymując.
— W komorze znajdziesz nieco grosza. Schowaj, by ci go nie wydarli.
— Gdzie? — trzęsła się już ze wzruszenia.
— We zbożu
— mówił wyraźnie, odpoczywając po każdym słowie, a ona, tłumiąc strach jakiś, cała była w jego oczach, świecących dziwnie.
— Antka, broń. Pół gospodarki sprzedaj, a nie daj go. Nie daj. Twoje.
Nie skończył już. Posiniał i zwalił się na pościel. Oczy mu przygasły i zasnuły się mgłą. Bełkotał jeszcze cosik i jakby próbował się podnieść. Hanka zakrzyczała ze strachu. Przybiegli wnet kowalowie, cucili, wodą zlewali, ale już nie oprzytomniał. I jak przudzi leżał drętwy, nieruchomy, z otwartymi oczyma, daleki od tego, co się przy nim działo. Długi czas przesiedzieli przy nim. Kobiety płakały cicho, a nikt nie rzekł i słowa. Zmierzch już zapadał, izba pogrążała się w cieniach, kiedy wyszli z połem na dzień dogasający, że już jeno wstawie tliły się resztki zórz zachodnich.
— Co wama powiedział? — zagadnął ostro, przestępując jej drogę.
— Słyszeliście?
— Ale co później mówił?
— Co i przudzi przy was?
— Hanka, nie doprowadzajcie mnie do złości, bo będzie źle!
— Tyle się waszych gruźć bojam, co tego psa!
— I wtykał wam coś ich w garście! — dorzucił podstępnie.
— A co, to jutro za stodołą znajdziecie!
— szydziła urągliwie. Rzucił się ku niej i może by doszło do czego gorszego, żeby nie Jagustynka, która nadeszła na ten czas i po swojemu zaraz rzekła.
— Tak se zgodliwie po przyjacielsku poredzacie, że się po całej wsi roznosi!
— sklął ją, co wlazło, i poniósł się na wieś. Noc wkrótce zapadła ciemna. Chmurzyska przysłoniły niebo, że ni jednej gwiazdy migot się nie przedzierał, wstawał wiatr i miecił zwolna drzewinami, iż poszumiwały głucho i smutnie. Szło znowu na jakąś odmianę. W Hanczynej izbie było jasno i dość gwarno. Ogień trzaskał na kominie, wieczerza się dogotowywała, kilka starszych kobiet z Jagustynką na czele pogadywały różności. Józka zaś z Nastką i z Jaśkiem Przewrotnym siedziały na ganku, bo Pietrek wyciągnął na skrzypicach taką nutę żałosną, aż się im na płacz zbierało. Enochanka nie mogła usiedzieć na miejscu, wciąż rozmyślając nad Borynowymi słowami, a co trochę zaglądając na drugą stronę. Ale cóż, nie sposób teraz było w komorze szukać. Jagna siedziała w izbie, układając świąteczne szmaty we skrzyni.
— Pietrek, a przestań! Przecież to już prawie Wielki Poniedziałek, a ten dudli a dudli. Grzech!
Zgromiła, tak roztrzęsiona w sobie, że jej się płakać chciało. Juści, że przestał i wszyscy przyszli do izby.
O tym dziedzicowym bracie, głupim Jacku mówimy,
objaśniała któraś. Nie mogła jednak wyrozumieć, o czym mówiła, gdyż psy zaczęły coś głośno szczekać w opłotkach, aż znowu wyjrzała, podszczuwając jeszcze. Łapa rzucił się za jadle w sad.
Huzia! Huzia go łap! Weź go, Burek! Huzia!
Ale psy zmilkły nagle i powróciwszy skamlały radośnie. I nie jeden raz tego wieczoru było tak samo, że wstało w niej jakieś straszliwe podejrzenie.
Pietrek, a zawrzyj wszystko na noc, bo musi być ktoś i kto penetruje, a swój, że psy nie chcą docierać.
Rozeszli się wnet wszyscy i wkrótce śpik ogarnął cały dom. Enochanka poszła jeszcze sprawdzić, czy drzwi pozawierane, a potem długo stojała pod ścianą, trwożnie nasłuchując. We zbożu, to juści w której z beczek, by ino me kto nie ubiegł. Zimny pot strachu ją oblał i serce gwałtownie zakołatało. Prawie, że nie spała tej nocy.